Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj porozmawiajmy sobie o tym, co się dzieje w motoryzacji, o co chodzi z tym całym kryzysem, z tym, że nie ma aut w salonach, kto za to wszystko odpowiada, kto na tym traci, kto ma na tym zyskać, bo sporo mitów wokół tego narosło, a może warto byłoby też ten temat lekko wyjaśnić, bo jedni mówią, że jest to zmowa koncernów samochodowych, drudzy mówią, że to jest zmowa gospodarcza, a trzeci po prostu nazywają to wprost, że jest to trzecia wojna światowa, ale wojna gospodarcza. Jakieś ziarno prawdy w tym jest. Jeszcze w dalszej części materiału wyciągniemy z tego wnioski. Ostatnio odbyłem rozmowę z jednym z właścicieli salonów samochodowych. Nie była to rozmowa nagrywana i w sumie to zaprzyjaźniony prezes też by nie chciał zapewne, żeby była upubliczniana, ale dał mocno do zrozumienia, jak i do pokazania, co się dzieje obecnie w relacjach salon, importer, importer, fabryka, bo pewnie jakby powiedział zbyt dużo słów, to pewnie straciłby autoryzację w przeciągu paru minut, a jest to firma, która od drugiego pokolenia już zajmuje się sprzedażą aut w salonie. Auta w salonie są. Nie można powiedzieć, że samochodów nie ma w salonie, tylko głównie są to hybrydy, hybrydy plug-in, auta elektryczne, czyli te samochody, które obecnie nie cieszą się aż tak dużym powodzeniem, bo na przykład ludzie chcieliby kupić samochody o konwencjonalnym źródle zasilania. I co najlepsze, jak ktoś by teraz zamówił do produkcji, już bez względu na to, ile by to miało trwać, dwa bliźniacze samochody, jeden elektryczny, a drugi spalinowy w tej samej konstrukcji, to na 1000000% szybciej będzie wyprodukowany samochód elektryczny, mimo że będzie potrzebował dwa razy tyle półprzewodników, ale jest większa presja na sprzedaż aut elektrycznych, żeby sobie uśredniać średnią normę emisji spalin, no bo Unia też te normy mocno śrubuje. Co za tym idzie, gdy idziemy do salonu i chcemy zamówić auto, na przykład, nie wiem, 1.5 TSI, no w koncernie Skody teraz mamy w ogóle blokadę, nazwijmy to może ograniczeniem produkcji, no bo tych aut wyprodukowanych na placu jest sporo, które też nie mają różnych podzespołów i przede wszystkim zależy na tym, żeby te podzespoły do tych aut podostarczać. W większości marek czeka się od 6 do 8 miesięcy, tylko zawsze jest zaznaczona gwiazdka, że ten termin może ulec wydłużeniu, co zazwyczaj się zdarza, bo moi znajomi, którzy w lutym zamawiali Mercedesa, do dzisiaj go jeszcze nie odebrali. Ale idąc dalej za ciosem, w ciężarówkach czas oczekiwania 14-18 miesięcy mniej więcej i najlepsze. Przy ciężarówkach ceny najczęściej są standardowo w euro, więc są przeliczane z dnia wystawiania faktury, czyli jak już auto fizycznie znajduje się na placu, czyli w sumie odbierając auto, nie wiem, za półtora roku może się okazać, że euro będzie po 6,50, no i obudzimy się też z ręką w nocniku. Więc są teraz trochę takie szachy. Szachy też pod kątem takim, że jak na przykład komuś udało się jeszcze na początku tego roku odebrać 911 Turbo S-a, taką dobrze skonfigurowaną, na przykład za 1150 000, to spokojnie uważam, że w tej chwili za 1300 000, 1350 000 można byłoby ją sprzedać. I nie mówię o spekulacji pod tym kątem, a wystawienie auta to nie świadczy o tym, że się sprzeda. Nie, te auta się po prostu w takich cenach sprzedają. To nie jest tak, jak było na początku, że z GR Yarisem wszyscy mówili, ohoho, to niskoseryjna produkcja, one się sprzedają po 200 tysięcy. Teraz już J8-ki o wiele drożej schodzą, a nawet może się okazać, że niektórzy są skłonni dać za Skodę Octavię, bo ktoś na przykład zrezygnuje trochę więcej aniżeli cena katalogowa. Ja się z tego śmieję, że teraz idąc do salonu, to niejednokrotnie trzeba byłoby dać jakąś minimum dobrą flachę, bądź jakieś wczasy w Grecji sprzedawcy, żeby to on nas wpisał na listę kolejkową, jakby ktoś na przykład zrezygnował albo nie dostał leasingu, bo takie sprawy też się znajdują i widać po różnych tych profilach na Facebooku odnośnie cesji leasingu, że jak se posumujemy, to te auta wychodzą o 30% drożej. Oczywiście jest to też forma spekulacji, ale widać, że rynek został mocno zaburzony. Partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Car Vertical, strona, gdzie możemy sprawdzić historię naszego pojazdu bądź auta, które chcemy kupić. Link macie poniżej, klikając w ten link otrzymacie 10% rabatu na zakupiony raport. Oczywiście niektóre auta mają bardziej rozbudowaną historię, niektóre mniej. To służy przede wszystkim do wstępnej weryfikacji, ale warto sprawdzać, tym bardziej teraz, gdy tych nowych aut brakuje, a mocniej zastanawiamy się nad autami używanymi, żeby kupić auto, które nie będzie żadnym bublem. Dziś mam dla Was dwa raporty. Nie ukrywam, pierwsze to auto, do którego mam bardzo duży sentyment, BMW 6, bo sam taki model posiadam, no może nie w wersji cabrio, a w odmianie coupé, no ale ten jakby nie patrzeć jest lekko trafiony, w sumie to chyba nawet nie tak bardzo lekko i nie ukrywam, naprawa może być niezwykle droga, wiem jak to bywa z BMW, a drugie to auto chyba z najdłuższą nazwą, powiem w skrócie, Mercedes AMG GT, czterodrzwiowy S63, a tam jeszcze chyba z 5 wyrazów mamy w tej nazwie dodatkowo, z którego w sumie nie ma za bardzo co zbierać, ale zakładam się, że jest to auto do naprawienia, bądź niewykluczone, że ten samochód już jest naprawiony, bo jest to raport sprzed kilku tygodni. Dla chcącego nic trudnego, dlatego kontrolujmy, sprawdzajmy i przechodzimy do materiału. Dobrze, zatem o co w tym wszystkim chodzi, bo brzmi to z jednej strony absurdalnie. Przecież motoryzacja taka wielka nie potrafi sobie poradzić ze światowym kryzysem. Niektórzy mówią, że to właśnie w motoryzacji pojawia się ten największy problem, że jest to zmowa koncernów samochodowych, że oni celowo wstrzymują dostawy aut tylko po to, żeby móc podnosić ceny. No umówmy się szczerze, że zbyt wielkiego sensu w tym nie ma, bo dana marka by podnosiła ceny o parę tysięcy złotych tylko i wyłącznie po to, żeby stracić kilkaset milionów. I zobaczycie, nie jeden koncern motoryzacyjny w przeciągu najbliższego półtora roku tego nie przetrwa. To znaczy nastąpi konsolidacja i łączenie się z większymi podmiotami, bo już niektóre marki zipią, ostatnimi siłami pracują, a w sumie to nawet nie pracują, bo nie mają jak budować samochodów. Bo właśnie słowem klucz jest słowo półprzewodnik. Można powiedzieć, że w ostatnim czasie w mediach to słowo jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, a jego przede wszystkim brak sprawia, że motoryzacja boryka się z dużymi problemami. Ale mówi się, że tak, motoryzacja to taka siła. To teraz porozmawiajmy o tych półprzewodnikach, czyli o elektronice dostarczanej do samochodów, o komponentach. Motoryzacja odpowiada za 10% światowego zapotrzebowania na półprzewodniki. Co za tym idzie, to nie jest priorytetowa grupa. Z drugiej strony, to co teraz się dzieje, sprawia, że brak tych półprzewodników odpowiada za 80% zahamowania całej produkcji samochodów. Oczywiście dochodzą też inne komponenty, ale elektronika jest tutaj w tym momencie bazowa. Skąd się zatem to wszystko wzięło? Gdy w zeszłym roku świat się zatrzymał wiosną, większość firm zatrzymała się, co za tym idzie, łańcuchy dostaw też musiały zostać zatrzymane, a wręcz anulowane. Bo w fabrykach samochodów to już nie jest tak jak przed 20 czy 30 laty, że jak Mercedes to on produkował większość od A do Z sam, tylko teraz większość odbywa się na zasadzie podwykonawstwa. Co za tym idzie, zaczęto kasować te łańcuchy dostaw, między innymi półprzewodników, które głównie szły z Dalekiego Wschodu, bo jakoś tak w Europie nie kojarzę jakiejś wielkiej fabryki, takiej na światowym poziomie, jeżeli chodzi o tworzenie półprzewodników. Co za tym idzie, gdy już ta motoryzacja na nowo zaczęła się napędzać, ona została wypchnięta na koniec kolejki. Bardziej na tym skorzystały branże informatyczne, więcej tworzyło się i produkowało komputerów, no bo przede wszystkim komputery były potrzebne do pracy zdalnej, więcej produkowało się telefonów i była poszerzana cyfryzacja, chociażby między innymi serwery. Czy ta sytuacja ulegnie znormalizowaniu? No można powiedzieć, że przyszły rok będzie zapewne kluczowy dla wielu marek. Tylko też musimy wiedzieć jedno, że z miesiąca na miesiąc tych półprzewodników do samochodów jest potrzebne znacznie więcej. Bo jak mówimy o aucie spalinowym, a aucie elektrycznym, to do auta elektrycznego mimo wszystko potrzeba dwa razy tyle tych półprzewodników. Jeżeli mówimy o samochodzie półautonomicznym, to nawet od 8 do 10 razy jeszcze więcej tych półprzewodników. Za tym idzie na każdą kolejną sztukę tych modułów związanych z elektroniką jest zdecydowanie więcej, więc to też nie pomaga w całym tym kryzysie. Dobra, to spójrzmy na ten temat trochę głębiej i porozmawiajmy o spisku, a może bardziej o ekspansji chińskiej w tym wszystkim, ale zaczynając od samego początku. W fabrykach w Europie samochodów no bywa problematycznie, no bo część fabryk stoi, część ograniczyła produkcję, za tym idzie, nie potrzebują elementów od podwykonawców, no bo skoro nie ma półprzewodników, to po co brać tapicerki, po co brać elementy zawieszenia, po co brać elementy plastikowe do samochodów. Za tym idzie, podwykonawcy też wcale lekko nie mają, no bo oni ludzi też muszą utrzymywać i już coraz częściej słyszymy o tym, że dany podwykonawca zbankrutował. Idąc dalej za ciosem, pojawiają się problemy związane chociażby ze skutkami losowymi, bo problemy z półprzewodnikami również były zależne od tego, że na Tajwanie panowała susza, jak i również to, że w Japonii spłonęła jedna z największych fabryk półprzewodników. Problemem zapewne też mogły być same w sobie Chiny, bo przez ostatni rok ściągnęły do siebie półprzewodników za ponad 350 miliardów dolarów. Za tym idzie, to była rekordowa dostawa. W sumie to ściągnęli do siebie większość chyba możliwych dostaw, które do Europy nie trafiły. Co za tym idzie, też trochę tę Europę przyblokowały. Może jest to kolejna opcja, jak i furtka dla chińskich marek samochodowych, żeby móc przedostać się do Europy z nowymi samochodami i w pewien sposób, chyba w jedyny na razie możliwy, móc wstrzymać europejską motoryzację, by móc robić swoją ekspansję na dane modele. Jako ciekawostkę dodam, bo ostatnio przeczytałem artykuł, że nasze piękne Volvo, które jest finansowo uzależnione od koncernu Geely, czyli od chińskiego koncernu Agikapitału. W tym roku dostarczyło więcej aut do klientów, aniżeli w roku poprzednim. To też powinno lekko dać do myślenia. Tak się za głowę w tym momencie łapię, no bo no prosta rzecz, no trzeba się uniezależnić. No skoro Daleki Wschód potrafi sobie radzić z półprzewodnikami, no to my też zacznijmy je produkować. Stwórzmy fabrykę, przecież to żaden problem. No problemy na pewno też są pieniądze. Niektóre koncerny też mówią, dobra, przeczekajmy, zobaczymy co będzie, nie ma co siać popłochu, bo jednak jest to zbyt duża inwestycja, ale przede wszystkim to jest jeszcze jeden problem, problem technologiczny. To jest tak jak z naszą polską Izerą. Chcemy stworzyć swoje auto, ale w sumie motoryzacyjnie zatrzymaliśmy się 30-40 lat temu, nie rozwijaliśmy tej technologii w żaden sposób, więc w sumie obecnie musimy bazować tylko i wyłącznie na podwykonawstwie zewnętrznym, no bo nie mamy w tym aspekcie większego doświadczenia i tworzenie tej wiedzy w tym momencie przede wszystkim wymagałoby bardzo dużo czasu, ale i też byłoby niezwykle kosztogenne. Czy coś się w przyszłym roku zmieni? Uważam, że dla europejskiej motoryzacji nie do końca. To nie jest tak, że w przeciągu kilku miesięcy będziemy w stanie nadrobić te wszystkie problemy, które przytrafiły się na przestrzeni ostatniego roku, bo to jest pasmo takich nieszczęśliwych zdarzeń. To, że nawet półprzewodniki będą dostarczane, to może okazać się w międzyczasie, że ileś firm podwykonawców w międzyczasie zbankrutowały i trzeba będzie szukać kolejnych. Co za tym idzie, też ustawiać się w kolejkach do zapisywania się po konkretne komponenty i podzespoły do auta. Ta sytuacja na pewno nie unormuje się w przeciągu roku, ale to tylko pokazuje, że my zlecając to podmiotom zewnętrznym, szczególnie daleko wschodni, w pewien sposób od nich żeśmy się uzależnili. I to oni teraz dyktują, kto w jaki sposób może kąsać i dostawać konkretne elementy, a kto nie. A bardzo mocno w tym wszystkim umacniają się chińskie marki samochodowe. I może one będą teraz bardzo dużą ekspansję robiły do Europy. Europa trochę obudziła się z ręką w nocniku, co też nie oznacza, że u nas nie ma fabryk półprzewodników, bo są takie fabryki, tylko one nie są na tyle rozwinięte technologicznie, jak te chociażby dalekowschodnie. Na pierwszej linii frontu mimo wszystko nadal są dealerzy, bo to dealerzy teraz muszą sprzedawać hybrydy, hybrydy plug-in, auta elektryczne, czyli auta, które nie są tak zwanymi samochodami pierwszej potrzeby i też nie do końca klienci są jeszcze do tych samochodów przekonani. Co za tym idzie, jest to utrudnienie. Zadanie, bo albo będą to sprzedawali, albo nie będą nic sprzedawali. A mimo wszystko to są firmy, które mają najmniejsze budżety względem gigantów, chociażby fabryk i to one są na pierwszej linii frontu i to one będą mogły upadać w pierwszej kolejności. No tak głupio to zabrzmi, no trzeba wziąć popcorn i przyglądać się, co będzie działo się dalej, bo zapewne za kilka najbliższych lat będziemy widzieli to, co mamy obecnie w branży oponiarskiej, czyli mamy kilku producentów opon, którzy mają pod sobą 5-10 marek, po prostu nastąpiła jedna wielka konsolidacja. Co nie zmienia faktu, że już to widzimy w motoryzacji, tylko to jeszcze nie jest ten efekt skali, którego zapewne możemy się spodziewać. Co za tym idzie, w salonach nadal ceny aut idą w górę, bo wiadomo, kolejne normy emisji. Przez to, że brakuje tych aut, to też klienci są skorzy więcej płacić, więc marki też to zauważają, ale nawet sprzedając auta na pełnej marży, a sprzedając ich 5 razy mniej, prawda jest taka, że nadal będzie serwis zarabiał na salon, a nie salon na serwis. Póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!